żaden moment w życiu nie jest za wczesnym albo za późnym do tego, żeby wejść w tę branżę. No.
Dubaj dzisiaj z wielu krajów, które zwiedziłem, z wielu krajów, w których inwestowałem, jest najbardziej bezpiecznym, perspektywicznym i stabilnym rynkiem.
Różnice, które występują między nami, to one przez to, że my je wyjaśniamy, o nich rozmawiamy, to tylko zwiększa nasze zaufanie do siebie.
I w przypadku braku porozumienia między nami istnieje opcja przymusowego wykupienia jednego wspólnika przez drugiego.
W zależności od sytuacji rynkowej, to rolą przedsiębiorcy jest się dostosować.
Jacek, my kiedyś się rozejdziemy i mamy tego świadomość.
Business Rider. Daniel Siniec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu.
Cześć, witajcie w nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj mamy taki specjalny wywiad, taki specyficzny, ponieważ wy macie do mnie mnóstwo pytań i ja postanowiłem przy okazji tego, że nagrywałem dzisiaj różne wywiady, zaprosić mojego wspólnika Jacka, gdzie razem będziemy mogli z różnej perspektywy odpowiedzieć na wasze pytania, które bardzo często padają pod różnymi filmami i takie, które też nam napisaliście na Facebooku. Także jesteśmy do waszej dyspozycji i tych pytań jest naprawdę trochę i myślę, że one będą miały dużą wartość dla was.
Cześć Daniel, cześć wszystkim.
Cześć.
Podzielę się z wami takim moim doświadczeniem rozpoczynania współpracy z Danielem, a może nawet nie samej współpracy takiej pierwszej, jakichś pierwszych deali, które zrobiliśmy, ale takiego związania się poprzez wspólną realizację biznesu w funduszu Siwiec Capital. Pamiętam ten moment w 2024 roku, kiedy podjęliśmy decyzję po pierwszym takim dobrym doświadczeniu realizacji projektu na Długiej 2, że może byśmy razem budowali ten biznes. I wtedy rzeczywiście podchodziłem do tego tak świadomie. To znaczy, to nie była decyzja o tak po prostu.
Pod wpływem emocji i pod wpływem gdzieś tam ktoś cię namówił, prawda?
Tak. Zdecydowanie rozważałem te różne scenariusze, biorąc różne za i przeciw. I w związku z tym, że na końcu stwierdziłem, że jednak połączenie tych kompetencji da nam po pierwsze większy efekt, a po drugie, w związku z tym, że ten biznes daje mi fan, to robienie większych tematów, większych projektów, no też jest czymś, dlaczego warto zaryzykować tą współpracę, bo bądź co bądź, posiadanie wspólnika wiąże się nie tylko z korzyściami, ale też z pewnymi ryzykami, które się podejmuje.
Ryzyka, to może powiedzmy o tym, jakie są ryzyka, jakie są korzyści, tak? Może zaczniemy od ryzyk, które myślę, że nie są takie oczywiste. Bo najczęściej to się dzieje w tym, że my możemy razem, nie wiem, 20-30 lat jeszcze działać, ale może być tak, że ja będę chodził na jakieś szkolenie intensywne, a ty nie. I ty myślisz robić to po staremu, a ja nie. Ja myślę robić po nowemu. I to nas rozjedzie. Tak samo małżeństwa często się rozchodzą, bo każda z osób ma różne prędkości rozwoju. I tu akurat nam nie grozi, bo my razem się często rozwijamy, jeździmy na szkolenia, ale widzę po moich absolwentach i po znajomych, którzy mają różnych wspólników, że niektórzy działają prężnie, a inni trochę zwalniają. Chcą już, normalne jest to, być może ktoś już jest, nie chce mu się dalej działać, bo już ma dużo pieniędzy i mówi, ja już zaraz wolę korzystać z życia, czas z dziećmi spędzać, być za granicą, korzystać z pogody i tak dalej. Jakby to jest okej.
Okay. Myślę, że bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że współpraca między dwiema osobami to jest tak, że ty sam się zmieniasz, ale tak z czasem, w latach, w postępie swojego biznesu, ale tak naprawdę ten twój wspólnik też się zmienia. Czyli to jest tak, że ty możesz mieć, Danie, za kilka lat inny pomysł na biznes, inne podejście do biznesu. I nie mówię o takim jednorazowym gdzieś, że albo dany deal robimy, albo nie robimy, no bo to jest zupełnie co innego, ale ja mówię o pewnym strategicznym podejściu do biznesu. Czy bardziej jesteśmy agresywni, mamy podejście, czy bardziej raczej takie, gdzie chcemy unikać ryzyka i nawet kosztem minimalizacji marży. Więc to rozejście się tych dróg jest pewnym ryzykiem i teraz bardzo ważne jest, żeby od razu od początku to ryzyko wyeliminować, mając jego świadomość, przygotować się na taki scenariusz, czyli nie bierzemy, ty to często powtarzasz, że nie bierzemy tego, że bycie wspólnikami to nie jest związywanie się do końca życia, to nie jest tak, że do końca życia musimy robić razem biznesy, tylko od samego początku jasno stawiamy sprawę, w którymś momencie, w dowolnym momencie, każdy z nas może powiedzieć, słuchaj, ja mam inny pomysł, ja wyjeżdżam na Bahama i jakby nie chcę już się operacyjnie zajmować biznesem.
To, co my sobie żeśmy ustalili na samym początku, to jest to, że Jacek, my kiedyś się rozejdziemy i mamy tego świadomość. I teraz wiemy, że to nastąpi, dlatego umówmy się tak, że dopóki nam jest dobrze razem, to jesteśmy razem, wnosimy wartość, ja w twoje życie, w biznes, a ty w moje, a nie tak jak, nie wiem, ktoś poznaje dziewczynę i jemu się wydaje, że...
pierwszej randce stwierdza, że będzie do końca życia.
Do końca życia, bo my wiemy, jakie są realia, bo ty masz doświadczenie biznesowe, my jesteśmy wspólników różnych, ja również miałem i wiemy o tym, że to będzie trwało jak najdłużej, ale wiemy o tym, że to kiedyś się skończy.
Co więcej, ja bym zaznaczył, że to nie zawsze musi polegać na tym, że się rozejdziemy, w sensie, że nie wiem, przestajemy odbierać od siebie telefony i nie będziemy mieli wspólnych biznesów. Po prostu te role mogą się zmienić. To znaczy, w którymś momencie mi się może odechcieć operacyjnie tym zajmować i na co dzień być zaangażowanym w ten biznes. Będę bardziej wybierał rolę takiego pasywnego inwestora i my możemy mieć dalej jakieś wspólne projekty, dalej wspólne biznesy, ale te relacje, te role, na które się dzisiaj umawiamy, one po prostu mogą się zmienić i nie ma w tym nic złego.
Tak, i może być tak, że ta twoja zmiana nie będzie mi pasowała. Może być tak, że będzie mi pasował i tego nie wiemy jeszcze, bo ja nie wiem, co będzie za 5 lat. I to, co musicie, to jest taki błąd, że ludzie biorą wspólników, rekrutując ich jak pracowników. Czyli na przykład, jeżeli ktoś mówi, ok, będę to z sobą robił i daj mi udział w spółce, a później jak się okaże, że on tego nie robi, nie dowozi, nie pracuje, olewa to i ma inną robotę, to takiego wspólnika, jak mu dasz udziały w spółce, nie jesteś w stanie zwolnić ani wyegzekwować pracy. A jeżeli masz pracownika, którego zatrudnisz, on nie realizuje swoich celów, nie pracuje, jakby... Nie wiem, no
to
po prostu zwalniasz go i szukasz następnego, bo masz na niego budżet, a jeżeli dasz komuś udziały, to już nie dasz komuś następnemu kolejnych udziałów, prawda? Więc to jest pułapka, którą wiele osób wchodzi, nie wiedząc o tym, że ja na przykład, jeżeli ktoś dostaje udziały nawet za pracę, to tylko i wyłącznie, kiedy dowiezie KPI, czyli dowiezie cele, które ma postawione i w zamian za to dostaje dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziałów, tak? Ale to jest coś, co wypracuje, jak się pewne elementy zazębią.
Tak, myślę, że jeszcze warto byłoby wspomnieć też z naszego doświadczenia, to jest właśnie takie pewne wypróbowanie się. To znaczy my w pewien sposób przez pierwsze 2 lata naszej biznesowej wspólnej drogi trochę się wypróbowywaliśmy. Mieliśmy jakiś mniejszy projekt, pojedynczy, na starcie umówiony, że on jest tylko, łączymy nasze kompetencje pod ten projekt, a dopiero w konsekwencji tego, że nam się dobrze współpracowało, zaowocowało to moim wejściem w Fundusz Świec Kapital.
Jak według ciebie powinien cię wspólnik zabezpieczyć przed drugim wspólnikiem, żeby jakoś przyprowadza do spółki, go przyjmuje, żeby się jakby zabezpieczył przed tym?
Jedno to jest kwestia prawna i pewnych zapisów prawnych, o których powiem za chwilę. Natomiast wcześniej to pewne wypracowanie sobie takich zdrowych zasad współpracy, czyli bardzo ważne jest, żebyśmy tą naszą komunikację, która oczywiście na początku wszyscy entuzjastycznie podchodzimy do naszej współpracy, planujemy.
Miodowy miesiąc, tak?
Tak jest. Wszyscy są podekscytowani, jest bardzo fajnie. Natomiast potem przychodzi taka szara codzienność. Pewne rzeczy mogą się rozjeżdżać. Życie będzie zaskakiwało pewnymi sytuacjami, które mogą być trudne w tej relacji wspólnik-wspólnik. I bardzo ważne jest, żeby wyrażać rzeczywiście to, co się czuje, to, co się myśli na dany temat. To znaczy, żeby nie budować w sobie, to pewnie też jest ważne w jakichś relacjach innych niż tylko biznesowe, ale pewnych takich zaognionych tematów, przysypanych, które są niewyjaśnione i odejdą w przyszłość. I one potem gdzieś nawarstwiają. Ja myślę, że u nas na przykład to wręcz odwrotnie to działa. To znaczy ja mam takie poczucie, że pewne rzeczy, różnice, które występują między nami, to one przez to, że my je wyjaśniamy, o nich rozmawiamy, nawet jak one gdzieś tam są, może jakieś tam napięcia mogą budzić, to właśnie przez to, że je wyjaśniamy, że je omawiamy, to tylko zwiększa nasze zaufanie do siebie. To poprawia ten klimat wzajemnej współpracy i zaufania. Nie?
Lepiej powiedzieć za dużo w tym przypadku niż za mało, bo to buduje w pewnym sensie zaufanie. Nie? Bo jeżeli ja bym nie wiedział, a domyślał się, co jest w twojej głowie albo co ty teraz myślisz, to miałbym mniejsze zaufanie niż jakby wyartykułujesz mi dokładnie, a nawet więcej niż chciałbym. Tak?
To jest jedna rzecz. Ostatnio myślę, że też był taki ciekawy case, bo ja gdzieś tam prowadzę jakieś rozmowy na temat zakupu nieruchomości i Daniel do mnie dzwoni, kiedy ja już te rozmowy tam trwają, nie wiem, no może nie miesiąc, ale kilka tygodni. I teraz nagle, Daniel, z zewnątrz dowiadujesz się o tym, że te rozmowy są prowadzone, tak? I gdyby nie było tego zaufania, to byś myślał, kurczę, może on gdzieś tam coś robi na boku, może on ma jakieś pomysły zewnętrzne, może gdzieś coś innego robi, tak? Natomiast w związku z tym, że ta komunikacja między nami jest, no to myślę, że to jakby nie rodzi żadnych problemów i to tak naprawdę tylko dobrze nam służy. Więc to w obszarze takim miękkim, relacyjnym.
No. Rynek jest tak mały, że jak ja tak się interesuję tematem, to ja już o tym wiem. To jest, ogólnie świat jest mały i to nie tylko w Lublinie zresztą, to jest po prostu zawsze tak.
Tak to działa, dokładnie.
To działa. Natomiast my mamy tylko cel, że przegadujemy głównie tematy, które są już na stole i są ewentualnie do zakupu, a nie takie tematy, które ewentualnie zanim ktoś je przerobi i obrobi, prawda?
No zabrakłoby nam czasu w tym.
Tak, żebyśmy my wszystkie każde tematy, które ty dotkniesz albo ja dotknę, żebyśmy przegadywali, zanim one nie przejdą sita.
Nie urosną do odpowiedniego poziomu czy etapu, kiedy trzeba podjąć ostateczną decyzję. Okej, to są te rzeczy takie miękkie, a co może coś byśmy doradzili i powiedzieli o tych takich zapisach, czy o tym, co się dzieje w umowie? Wiem, że ty, Daniel, o tym mówisz.
Jasne, to przede wszystkim musi być zapis o impasie w spółce, czyli takim zapisie, w którym się nie możemy dogadać i w przypadku braku porozumienia między nami istnieje opcja przymusowego wykupienia jednego wspólnika przez drugiego. Bo ja widziałem wielokrotnie u moich kolegów, innych inwestorów, takie sytuacje, w których jeden z wspólników mówił: ja mam więcej pieniędzy i ja już nie pracuję w tej firmie, bo jesteśmy pokłóceni i szachuję tego, który ma mniejsze, gorsze karty, tak? I tamten jest zblokowany, nie bardzo może co innego robić. Dlatego musi być opcja wyjścia przymusowego po uczciwej wycenie, czyli że ja mówię na przykład: Jacek, że moje udziały są warte tyle, na przykład 1 000 000 złotych, a ty mu uważasz, że są warte, twoje są warte, ty masz tyle samo, ale są warte 2, to ja mogę złożyć ci 2 oferty, kupna twoich udziałów za 1 000 000 i sprzedaży jednocześnie moich udziałów za 1 000 000 i ty decydujesz, biorąc tą ofertę albo nie. Jeżeli jej nie weźmiesz, to ja przyjmuję twoje udziały po cenie, po której byłem w stanie sam sprzedać swoje udziały, więc to jest mega transparentne i to rozwiązuje pewien konflikt. Nie ma tak, że ktoś nie sprzeda, bo się nie możemy dogadać co do ceny. Jeżeli się dogadujemy, to się dogadujemy. Jeżeli się nie dogadujemy, to mamy taki zapis. Jest wiele jeszcze innych aspektów, które ja uważam, że trzeba mieć prawnika kancelarii, która się w tym specjalizuje, no bo może być różnie, no może wspólnik umrzeć, tak, i w jego buty wejdą jego spadkobiercy, z którymi może się już ten drugi wspólnik tak nie dogadywać dobrze, tak, więc trzeba to też zabezpieczyć, żeby taka sytuacja, jeżeli będzie miała miejsce, to żeby nie rozwaliła decyzyjności tego pierwszego wspólnika.
Tak, ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, że, bo tutaj mówisz o kancelarii, o zapisach, prawda, i to jest bardzo ważne, ale myślę, że część z was to są osoby, które na przykład flipują, tak, czyli robicie troszkę na mniejszą skalę te tematy. I tutaj no oczywiście nie weźmiecie kancelarii, które mielibyście płacić kilkadziesiąt tysięcy za skonsultowanie czy na przygotowanie takich umów, ale to, do czego zachęcamy, to jest sporządzenie zwykłej notatki, to znaczy zwykłej naszej notatki, którą, nie wiem, wyślemy sobie mailem, gdzieś tam zapiszemy, ona gdzieś na dysku będzie zeskanowana i wisiała. I nie dlatego, żeby jeden drugiego szachował, tylko żeby móc sobie w przyszłości przypomnieć, co tak naprawdę mieliśmy na myśli. Bo minie kilka lat, każdy z nas się zmieni, będziemy inne podejście, inne doświadczenia i nagle może się okazać, że będziemy zupełnie inaczej patrzeć na te ustalenia, które były czynione.
Interpretować,
rok, czy 5
bo jeżeli,
lat temu.
Jeżeli na gębę ustalimy pewne rzeczy, to te rzeczy każdy będzie pamiętał inaczej. Ja często na przykład widzę, że sobie coś zapisałem, ale zapamiętałem to inaczej niż sobie zapisałem. I później, mówię, skoro tak sobie zapisałem i to jest u mnie w notatkach, no to faktycznie trzymam się tego, co jest zapisane, a nie tego, co jest, co mi się wydawało, że. Bo nasze myśli ewoluują, jakby nasza wyobraźnia mnie przekręca często, prawda? Że mi się wydaje, że było tak. I nieraz bym.
I to w dobrej woli byśmy...
Tak, i nieraz bym wszedł w ogień, po prostu powiedział, jestem pewny tego, ale później na umowie jest inaczej. Albo na... Więc warto robić te umowy, które mają moc prawną, ale też niektóre rzeczy, takie miękkie, niektórych się nie doprecyzowuje umownie, tylko się doprecyzowuje na mailach, doprecyzowuje się na jakichś takich protokołach zgodnie, po prostu jak strony widziały te dwie sytuacje. Tak, dla jasnego spokoju, bo Jacek za 5 lat może mówił, ale wydawało mi się, że byliśmy mówieni tak, a ja mówię, że inaczej. I tak naprawdę powstanie spór, który mogłoby go nie być, gdybyśmy mieli taką jasną notatkę po prostu, jak to widzimy, nie?
Tak, ja nawet, wiecie, stosowałem to w trochę mniejszych rzeczach, ale poprzez notowanie tego, co się dzieje na budowach czy gdzieś w inwestycjach, jeżeli mamy spotkania z wykonawcami i tak dalej, to albo ja, albo proszę kogoś, żeby robił notatkę z wszystkich takich spotkań, doszło do tego, że nawet na budowach do tych notatek odnoszą się wykonawcy. To znaczy, jak oni nie wiedzą, po ile ustaliliśmy tam jakąś rzecz, to oni mówią: Jacek, ty masz to w notatkach, i mają zaufanie do tych moich notatek, wracamy do tego i to widzimy, nie? Także czy to mówimy o wspólniku, czy o jakichś takich relacjach biznesowych z wykonawcami, warto do tego wracać.
Kanał napędza inwestoro.pl. Działaj szybciej niż konkurencja i dokładnie wyceń każdą nieruchomość.
Daniel, co ciebie wkurzyło na przestrzeni tego czasu naszej współpracy? Jaki był moment na przykład, gdzie ty poczułeś się taki zirytowany jakimś faktem? Ja zaraz powiem, co mnie zirytowało, ale co było dla ciebie takim irytującym elementem?
Wiesz co,
sam się chętnie dowiem.
No powiem ci szczerze, ciekawe pytanie. Nie przychodzi mi tak na nic do głowy. Na pewno mieliśmy jakieś tam trudne rozmowy pod tytułem ty chciałeś coś bardzo kupić, a ja uważałem, że nie powinienem i tak jakby musieliśmy się trochę tą dyskusję wywołać,
prawda?
Ale to nie było tak, że wkurza mnie ten gość, bo nie ma racji, tylko raczej ty jesteś otwarty na moje sugestie, a ja jestem otwarty na twoje, tak? I to jest raczej taka przyjemna rozmowa, mimo tego, że mamy inne zdania czasami na temat różnych projektów, w które wchodzimy albo nie wchodzimy. Więc powiem szczerze, że mi jest dobrze z tobą współpracować i nie widzę tak długoterminowo. Oczywiście jakieś fuck-upy miały miejsca, prawda? Ale w kontekście tego, co razem zbudowaliśmy, to są, można powiedzieć, kropla w morzu tak naprawdę, tak? I ja też niejednokrotnie, nie wiem, można powiedzieć, jakieś błędy popełniłem, czy można powiedzieć, jakieś takie, nie wiem, kosmetyczne rzeczy. No ale to liczy się, ocenia się całość, a nie poszczególny przypadek, myślę, że...
Okay.
Ale jak mogę powiedzieć, to generalnie to już chyba mamy wyjaśnione, że w kontekście tych ustaleń z naszym sąsiadem, deweloperem, które się później tam źle skończyły dla nas, to ja bym to skonsultował jednak z drugim wspólnikiem, może tak. Nie? Ale to jest tak, to jest koszt, można powiedzieć, wspólnika, tak? Posiadania wspólnika i tyle. No, Jacek, podjąłeś mnóstwo dobrych decyzji i nie ma opcji, żeby 100% było idealnych, nie? To tak widzę.
Tak, to zanim ja odpowiem, co mnie zirytowało, bo był taki moment.
Ja też jestem ciekawy.
To powiem wam też taki tip, który my mamy ustalony, to znaczy wspólnik ok, konsultujemy pewne rzeczy, ustalamy i wszystkie strategiczne i tak dalej i istotne, natomiast musicie też sobie jasno ustalić, bo myślę, że Daniel właśnie odnosi się do pewnej takiej decyzji, z którą on się nie zgadzał, ja ją podjąłem, ale ona była w takim pewnym marginesie dowolności czy samodzielności w podejmowaniu decyzji. No bo potem nie będzie to tak, że będziecie ze wspólnikiem ustalać wszystkie decyzje, no bo to będzie sparaliżowane, bo ani ty, ani on nie podejmiecie decyzji, a czasami trzeba te decyzje podejmować szybko, więc zdarzają nam się rzeczywiście takie sytuacje, że w tym marginesie, nazwijmy to, samodzielnych decyzji, no gdzieś tam podjąłem taką decyzję, która ostatecznie była kosztem, natomiast myślę, że to właśnie, tak jak powiedziałeś, no to jest pewien koszt związany z tym, żeby można było znacznie większe korzyści.
Tak, ale to jest niewielki koszt w stosunku do tego, co nas nauczyło i jakby i tyle. Nie?
Jasne. Jasne, no to ja kiedyś pewnie mówiłem o tym, co mnie irytowało, ale to trochę wynika z różnicy naszych charakterów i podejść pewnych do biznesu. To znaczy ja jestem taki bardziej się wkręcam w dane tematy, siłą rzeczy jak jestem w nich bardziej operacyjnie i ileś czasu włożę w ich przygotowanie, to potem jak przychodzę i rozmawiam na ten temat, a Daniel mi tu wkłada w kij w mrowisko i jest super biznes. Oczywiście każdy wiąże się z ryzykiem, ale Daniel akcentuje mocno to ryzyko, to mnie szczególnie, nie wiem, w pierwszym tam okresie naszej współpracy, to mnie to irytowało. No idę, kurczę, z gościem nakręcony na pewien deal, już widzę zarobione pieniądze, a on mi, kurwa, wychodzę stamtąd, mówię, nie, no tu dziura, tam dziura, to się nie da, kurczę.
Wywrytam stolik.
To nie ten. Więc przyznam się szczerze, że pewnie pierwsze tam, nie wiem, 2, 3, 4 tego typu sytuacje gdzieś mnie irytowały wewnętrznie. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, dzisiaj mam zupełnie inne podejście do tego. To znaczy wychodzę z założenia, że to jest takie szczelędżowanie pomysłu na etapie naszej rozmowy tylko w biurze. Czyli jeszcze nie są wydane pieniądze, jeszcze możemy się odwrócić, jeszcze możemy podjąć ewentualnie jakieś środki zapobiegawcze, a nie, że w coś już wpadliśmy i teraz jesteśmy mądrzy, będziemy na ten temat dywagować.
Wtedy by były emocje, nie? Gdyby nie było tej dyskusji. No i faktycznie, tak. Ale na przykład ja jestem z natury optymistą, ale jeżeli na przykład ktoś do mnie przychodzi z dealem, no to mam uczynić tą rolę, przekręcić w drugą stronę i szukać dziury w całym, żeby zobaczyć ryzyka, bo jeżeli będą dwie nakręcone osoby i super entuzjastycznie nastawione, to może się to źle skończyć. Więc jedna osoba musi przyjąć tą rolę tego złego policjanta, który będzie sprawdzał i jeżeli tam się wszystko czekuje, będzie dobrze, to wtedy wchodzimy, prawda? I ja często mam tą rolę, jeżeli Jacek do mnie przychodzi z takim dealem, prawda? Więc ja widzę też, jeżeli Jacek przychodzę z czymś, to też jestem tym nakręcającym, no, a Jacek musi być wtedy tym sudzącym, to żeby po prostu prostu ktoś trzeźwy zobaczył, spojrzał na to bez emocji, no bo wiem, jak ktoś się napracuje, przygotuje tego deala, będzie po iluś rozmowach już czasami z kimś, tak, no to wtedy trochę szkoda to odpuszczać i czasami nie widzimy pewnych rzeczy, nie widzimy pewnych minusów, kiedy jesteśmy zaangażowani w to.
Tak, więc wniosek jest taki, że tego typu różnice się są naturalne i teraz jeżeli właśnie będziemy w otwartości do tego podchodzić, ja dzisiaj już widzę, że sam mam też inne podejście, czyli pewne rzeczy, na które ty zwracałeś uwagę, ja już dzisiaj analizuję to jeszcze zanim w ogóle gdzieś ten temat wyjdzie ode mnie z biurka. Więc to jest pozytywna rzecz, nawet napięcia czy te różnice zdań, które się pojawiają, jeżeli będziemy chcieli to przekuć właśnie w pozytyw.
No tak, a taką kulminacją tego wszystkiego było to, że Jacek przyszedł z dealem. Może powiesz o tej sytuacji z tą działką?
Tak, to była taka sytuacja, kiedy ja zgłosił się do mnie pośrednik, że chciał sprzedać działkę. Ja już byłem po iluś tam rozmowach z tym pośrednikiem, ze sprzedającym, pewne warunki brzegowe już ustaliliśmy i tak naprawdę deal wyglądał na bardzo kaloryczny i uważałem, że no na pewno w niego wchodzimy. Pokazując ten deal Danielowi, Daniel mówi, ale tu może trochę za drogo, nie, tutaj. I generalnie wywraca mi stolik, ja już czuję, że ten stolik się chwieje. I za chwileczkę on mówi, nie, kurczę, 500 tysięcy taniej, gdybyśmy to kupili, to byłoby super.
A to była
super
działka tam za dwa, ty,
dwa nie, tak, tak, z jakąś końcówką. No i to tak, to był jeden z tych, że
ja użyłem swojego narzędzia, policzyłem to jeszcze raz po swojemu, jakby swoją metodą i jakby trochę w bardziej konserwatywny sposób, bardziej zachowawczy, jakby tak, w najgorszym możliwym scenariuszu i z mojej perspektywy, no musielibyśmy jeszcze tam wynegocjować coś, co już było na stole wynegocjowane do kupienia, więc już była taka sytuacja, albo bierzemy, albo nie.
I skracając całą historię, no zirytowany wróciłem do sprzedających z tą nową propozycją, w efekcie czego znowu, nie opowiadając w szczegółach, w efekcie czego ta nasza marża na całym tym projekcie była o może nie 500, ale tam pewnie ze 400 tysięcy oni nam zeszli dodatkowo jeszcze z tej ceny, więc dzisiaj widzę to już jako pozytyw. A jeszcze nawet, wiecie, dzisiaj mogę się podzielić, dzisiaj, wczoraj negocjowałem zakup działki i była sytuacja taka, kiedy sprzedający przyszedł do nas z jedną działką, chciał nam sprzedać jakąś działkę pod Lublinem, a wiem, że my często jak rozmawiamy o różnych tematach, to się zastanawiamy, no dobra, to jest może i dobra cena, ale gdzie możemy jeszcze jakiegoś lewaru użyć? Co możemy zlewarować, nie? I kiedy sprzedający proponował nam jedną działkę, to ja podszedłem w ten sposób, okej, to jest dobra cena, ale za nachylanie się nad tematem jednej działki jest dla mnie trochę nieopłacalne, to jakby ja wymusiłem w ofercie swojej, którą złożyłem sprzedającemu, że okej, ja mogę kupić po tam jakiejś z góry założonej cenie, ale kupię dwie działki. Na jego odpowiedź, że dobrze, ale on potrzebuje tylko pieniędzy tam X, które wskazywał ze sprzedaży jednej działki, to ja powiedziałem, oczywiście, my dzisiaj panu zapłacimy X, czyli za jedną działkę, a dopiero za rok zapłacimy panu za tą drugą działkę. Nie? To też o tym możecie pamiętać, że zawsze w tym biznesie liczy się ta cena i ta marża może być generowana nie poprzez zwykłe obniżenie ceny, ale poprzez korzystanie z pewnych lewarów, ale to chyba dzisiaj nie o tym.
Tak, prowadzę. W szczególności biznesowe, no bo mam duże doświadczenie, ale oczywiście to też dużo zahacza podatki. Ja nie jestem doradcą podatkowym, natomiast mam szeroką wiedzę i jakby perspektywę patrzenia z lotu ptaka na różne biznesy i często też doradzam jakby tą usługę, które można było podatkowo rozwiązać. Natomiast zawsze radzę jeszcze takie gotowe rozwiązanie, które ja zaproponuję, zbadać w szerszym kontekście u doradcy podatkowego, no bo natomiast ja jestem w stanie dać pomysł, ale wykonać to musi już po prostu specjalistyczna osoba albo księgowa, albo doradca podatkowy, tak? Więc które ja często widzę perspektywę, którą twoja księgowa na przykład nie widzi, bo nie ma doświadczenia odpowiedniego albo nie miała takich case'ów. Ja rzadko udzielam takich indywidualnych konsultacji, ale w ramach mentoringu, który razem z Jackiem prowadzimy, takiego mentoringu zaawansowanego dla moich absolwentów, którzy już się rozwinęli, zrobili kilkadziesiąt flipów i chcą przejść dalej, chcą wejść w deweloperkę, chcą wejść w projekty, które są większe, ambitniejsze i potrzebują wsparcia, to my taki zaawansowany mentoring z Jackiem roczny prowadzimy i tam można wszystkie tego typu rzeczy dajemy. Myślę, że tu się nie bardzo zmienia. My sobie idziemy swoją drogą, idziemy sobie swoim tempem, nie bierzemy na hura nie wiadomo ilu projektów, więc mamy w przygotowaniu no, duży projekt 140 lokali, także to jest coś dużego. Mamy tu w Lublinie też jedną działkę na
60 lokali.
Na 60 lokali, także my sobie tam na spokojnie działamy, tak? I jakby dla nas ta skala jest adekwatna i odpowiednia, nie musimy jej wcale ani zwiększać, ani też nie boimy się, co będzie dalej chyba i zmniejszać tej skali, także małą łyżką można się spokojniej najeść, nie pospada z talerza wtedy.
Tak, ja bym dodał do tego, że w zależności od sytuacji rynkowej to rolą przedsiębiorcy jest się dostosować. Znaczy nie za wszelką cenę iść pod prąd i jakby działać przeciwko rynkowi i zakładać, że na pewno rynek się zmieni na moją korzyść, więc ja po prostu będę parł cały czas pod prąd, tylko umieć się w ten sposób, w odpowiedni sposób dostosować.
To jest tak, że to każdy odczuwa inaczej. Ja uważam, że rynek gdzieś się ustabilizował, czyli mamy pewną stabilność na rynku nieruchomości, mieszkania się sprzedają, nie, ludzie sobie nie wyrywają tych mieszkań, po prostu nie walczą o nie, czyli te ceny są stabilne, one od półtora roku są mniej więcej w tym samym punkcie i dzięki temu łatwo się przewiduje, łatwo się kupuje i łatwo się robi biznesy, dużo łatwiej niż jak ceny pędzą do góry, tak? I jakby są osoby, które mówią, a kiedyś to było, się sprzedawało łatwiej, ale też są osoby, na przykład tu miałem godzinę temu wywiad z moim absolwentem z Częstochowy, który mówił, że to jest jego najlepszy rok ever, ale nie dlatego, że rynek jest najgorętszy, tylko że on najciężej i najefektywniej pracował w tym roku, tak? Że po prostu on się wziął do roboty i zaczął robić. Tak, jeżeli kupujesz okazję mega tanio, to zawsze znajdziesz klienta, jeżeli masz dobre ceny, tak? Jeżeli chcesz pompować ceny i dawać więcej niż rynek oferuje, no to będą stały te mieszkania. To jest stara prawda, więc jeżeli nawet nie wiem, nie ma jakiegoś gigantycznego kosy na rynku, która winduje ceny, to i tak i tak wszyscy ludzie mieszkania kupują, sprzedają, płynność cały czas jest i tutaj trzeba po prostu to wykorzystać, trzeba mieć dobrą ofertę na rynku, to jest gdzie klucz. Jak masz słabą ofertę, słabe ceny, słabo zrobione i jeszcze źle wycenione, no to mieszkanie się nie będzie sprzedawało, a jeżeli masz atrakcyjne ceny, to rynek to wyłapie i je kupi.
Tak, co więcej, myślę, że flipper jest dzisiaj na rynku kimś, kto dostarcza płynność, to znaczy kimś, kto właśnie na tym dzisiejszym rynku, nie takim szalonym, gdzie, nie wiem, trudno było rozmawiać z deweloperami, bo oni co tydzień podnosili ceny, tak? Dzisiaj ten flipper, który kupuje, bo trzeba patrzeć na biznes fliperski nie tylko z punktu widzenia sprzedaży mieszkania, ale też wcześniejszego procesu zakupu mieszkania. Jeżeli to jest dzisiaj ustabilizowanie tego rynku, to łatwiej jest być może znaleźć okazję na tym rynku, a to jest towar na wejściu.
Co robię z pieniędzmi? Palę w kominku.
Bo jest duża inflacja.
Tak, jest duża inflacja. Nie, co ja robię z pieniędzmi? Przede wszystkim dla mnie 90 parę procent mojego majątku to są nieruchomości. I one tak były i będą. To jest jakby w tym się najlepiej czuję. Oczywiście inwestuję też w różne inne rzeczy, ale to tak jakby ułamkowo. Częściowo. Jestem jakimś tam fanem Bitcoina, natomiast jakby nie jestem inwestorem, który handluje tym. Raczej podchodzę do tego jako taką ciekawostkę i nie położyłbym, nie wiem, wszystkiego na jedną kartę na pewno. Natomiast nieruchomości dają to, że dają to pewność w długiej terminie. Bitcoin z kolei, on jest zmienny, czasami spada o te 80% i jakby ja nie czuję się kompetentny, żeby powiedzieć, kiedy on spadnie, kiedy jest ten dołek, kiedy jest górka. Ja długoterminowo patrzę na Bitcoin. No tak samo jak patrzę na nieruchomości. I dzisiaj, mając już ponad 100 mieszkań w swoim portfelu, ja po prostu inwestuję już swoje nadwyżki finansowe, swoje zyski z projektów, które realizuję w innym kraju, a w szczególności w Dubaju. Tak, uważam, że Dubaj dzisiaj z wielu krajów, które zwiedziłem, z wielu krajów, w których inwestowałem, jest najbardziej bezpiecznym, perspektywicznym i stabilnym rynkiem na lokowanie tam kapitału. Więc jakby kupuję sobie tam pojedyncze mieszkania, już parę mieszkań kupiłem, będę w przyszłości kupował kolejne. Tak, traktuję to jako takie hobby trochę. Natomiast w Polsce mieszkań, które mam, nie sprzedaję, nie wysprzedaję tych aktywów. Mam tam parę mieszkań, które są takie jakby chodliwe, takim towarem, który jest wystawiony do sprzedaży. Natomiast to nie jest moje główne portfolio, które jest tak jakby takim moim portfelem emerytalnym, które sobie zostawiam. Więc uważam, że Polska jest dobrym rynkiem, ma dobre perspektywy. Natomiast nie można trzymać wszystkich jaj w jednym koszyku, czyli nie można wszystkich, wiecie, całego majątku trzymać w jednym mieście, w jednym kraju i tak dalej. Więc jest dużo błędów na ten temat, że no ja sobie zdywersyfikuję po całej Polsce mieszkania. To też jest błąd, bo kto będzie tych mieszkań później szukał, jak ciebie zabraknie, tak? Albo po różnych krajach. Mieszkaniu w każdym kraju, to też jest błąd. Ja uważam, że trzeba mieć jedną, dwie, maksymalnie trzy destynacje i to jakby, jeżeli chodzi o kraje, gdzie mamy jakieś aktywa, bo no wobec tego, że ciebie nie ma i twoi spadkobiercy, wiesz, to po prostu może nawet nie wiedzieć, że masz te mieszkania, tak? I tym się trudno po prostu zarządza. Ja tak do tego podchodzę.
To ja Ja myślę, że tutaj ważne byłoby jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz, że trzeba te własne środki czy własny kapitał podzielić na taki kapitał, który z jednej strony ma ciężko pracować bardzo efektywnie i to w naszych też dyskusjach wychodzi, że to, co my najbardziej efektywnie potrafimy robić, to robić tutaj na polskim rynku w nieruchomościach.
I to się nie zmieni. Ja nie będę w stanie w innym kraju osiągnąć takiej rentowności, takiej eksperckości, ekspertyzy i mieć takich kontaktów, niż mam tu w Polsce. Chyba, żebym nie wiem, 10 lat mieszkał gdzieś indziej, no ale tutaj jestem, tu żyję, to jest mój czysty język, także tutaj będę prowadził biznesy, tak, bo mam największe dźwignie tutaj po prostu do użycia, a tam traktuję jako lokatę i tam nie mam stopy zwrotu 20, 30 czy 100%, nie ma takiej opcji, tak, tam po prostu część kapitału, ułamek kapitału, którym ja obracam, po prostu lokuję, tak, to trzymam to jako...
Jako odłożenie do innego koszyka.
Tak, jak po prostu taka na czarną godzinę.
Tak, ja próbowałem kiedyś myśleć o rynku w Anglii i widząc też, jak ten rynek funkcjonuje, widząc jego zalety tamtego właśnie angielskiego rynku, myślałem sobie o tym, okej, to te rzeczy, które ja robię w Polsce, mógłbym robić tam. Tylko efekt jest taki, że gdybym tam mieszkał, to być może mógłbym tam robić, ale kiedy ja mieszkam w Polsce i na co dzień jestem tutaj i znam te realia, nie wiem, czy przepisów, czy prawa, czy relacji, czy urzędów i tak dalej, to wchodząc na nowy rynek w Anglii, no nie będę taki efektywny. Siłą rzeczy...
wystawiony na pewne, no, pewne ryzyka, tak?
I za to frycowe musiałbym zapłacić.
Poza tym Anglia generalnie już się stała takim skansenem Europy i okej, można tam jeszcze robić pieniądze, jak ktoś tam mieszka, ale jak patrzę, jak to wygląda, jak wygląda Polska dzisiaj, jak wygląda Anglia, to moim zdaniem Anglia się cofa, a Polska się mega rozwija i się rozwinęła jeszcze. I to prawda, tam mają bezpieczne prawo, ale jak się patrzy teraz, że większość tych merów, czyli burmistrzów, prezydentów jest, można powiedzieć, pochodzi z islamu, to tam się zmienia struktura społeczna w ogóle, tak? To Anglia nie będzie taką Anglią,
jaka była... jaka będzie Anglia za jedno pokolenie.
No właśnie, jak już teraz jest, można powiedzieć, robi się islamska, no to jaka będzie w przyszłości? I dzisiaj najwięcej milionerów ucieka właśnie z Wielkiej Brytanii. I często do Dubaju po prostu, tak? Bo...
Ale często też do Polski. Nie wiem, czy milionerów, ale Polaków widać taki trend.
Tak, widać, że do Polski też jest sporo, bo jest tu bezpiecznie, bo jest tu niedrogo stosunkowo, jakby jak dla nich. Jest czysto, jest dużo bardziej czysto i jak patrzymy na te budynki, no to one są naprawdę w niezłym stanie.
To myślę, że to jest doświadczenie was wszystkich. To znaczy dzisiaj trudno pewnie znaleźć kogoś, kto by tak powiedział, że w Polsce jest tak źle, jak jeszcze mówiliśmy 10 czy 20 lat temu. No to jest zupełnie inny rynek.
Tak, oczywiście Polska ma swoje mankamenty, ale nie ma kraju, który jest idealny, tak? I jest naprawdę wszystko perfekcyjnie. Więc no, ja sobie dzisiaj lepszego kraju, poza tym, że jestem Polakiem, to jest mój język, urodziłem się tutaj, to tak patrząc obiektywnie, to jest fajne miejsce jakby do życia. Ja najbardziej uwielbiam Polskę od maja do października, tak? No później już jest trochę, tak dzisiaj mamy grudzień, zamiast śnieg, to można powiedzieć, że ja dzisiaj w marynarce przyszedłem do pracy, bo jest za ciepło, żeby założyć kurtkę. Za ciepło, a z kolei za pochmurną, tak dla mnie. Mhm. Jakbym ja dzisiaj zaczynał od zera, to bym inwestował w wiedzę, tak? Czyli po prostu jak nie miałbym nic i jeżeli nie miałbym pieniędzy, no to bym po prostu robił to, co robię, bez pieniędzy. To jest proste. Czyli używałbym dźwigni pieniędzy innych ludzi i tak dalej. Ale jeżeli bym był dzisiaj 20-latkiem, to radę, którą bym sobie dał, to jest to, żeby inwestować wszystkie pieniądze, które mam, wiedzę, w doświadczenie, bo dzisiaj na wiedzy jest największa dźwignia, czyli na edukacji, na książkach, które czytam, na szkoleniach, które przeszedłem. Ja dzisiaj wydałem ponad 1 000 000 złotych na swoją edukację, na swoje szkolenia i to były najlepiej wydane i zarobione pieniądze. Żadna nieruchomość nie dała mi tak dużej stopy zwrotu, jak szkolenia, które ja odbyłem, przeszedłem łącznie. Bo każde szkolenie to jest jedna cegiełka w tym murze, którym, czy budynku, wieży, którą zbudowałem. A ty, Jacek?
No to tak się właśnie zacząłem nad tym zastanawiać, słuchając ciebie, co ja bym zrobił. I często bezwzględnie ta wiedza i bezwzględnie kapitał jest tylko jednym z elementów, który nam jest potrzebny do tego, żeby zarabiać pieniądze czy budować jakiś biznes. Właśnie wiedza, doświadczenie, czas, który mamy. Myślę, że taki 20-letni Jacek miałby znacznie więcej czasu wolnego niż, czy w ogóle czasu do dyspozycji na biznes niż mam ja dzisiaj. Bardziej by mu się pewnie chciało, pewnie by, nie wiem, dużo więcej czasu w tej pracy spędzał. Więc zacząłbym właśnie od zdobywania wiedzy. Nie zawsze musi to być wiedza, która, bo często myślę, że niektórzy mają takie podejście, że nie wiem, no nie stać mi na coś, albo nie mogę wydać pieniędzy, chodzę na to do tej pracy dzień za dniem, te pieniądze, które zarabiam, wydaję i cały czas jestem w tym samym kołowrotku, ale czasami ta wiedza to jest poprzez zdobywanie doświadczeń niekoniecznie płatnych. To jest przyglądanie się, obserwowanie się Twoich programów czy Twoich materiałów na YouTube jest całe mnóstwo. No, czyli w pierwszej kolejności należy się z tym zapoznać. Na tej bazie pozyskiwać wiedzę, a dopiero to Was przekona do tego, że dalej możecie pójść o krok dalej i zdobywać na kolejnych etapach, kolejne etapy zaawansowania, kolejne doświadczenia itd.
No, dzisiaj przede wszystkim my inwestujemy w własne projekty, jeżeli chodzi o fundusz deweloperskie. Nie robimy projektów cudzych, nie robimy na cudzych działkach. To trzeba powiedzieć i tak było od zawsze. Ale jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić z ludźmi z zewnątrz, z absolwentami, to jest to, że my kupujemy nieruchomości, które ktoś znajdzie, wypracuje okazję, oszlifuje ją, my ją kupujemy, robimy wspólnie tego flipa, później się dzielimy zyskiem z tego flipa pół na pół. To tak, tak było, jest i tak będzie.
Tak, to niezmiennie tak działa, że dla absolwentów jest ten program takiego finansowania flipa w sytuacji, kiedy to będzie dobry deal. To też na szkoleniach o tym mówimy, że kluczowym tematem w możliwości podejścia do flipowania to nie jest to, czy masz pieniądze, tylko to, czy będziesz umiał być, czy będziesz odpowiednią osobą i czy będziesz umiał znaleźć odpowiedni deal. Jeżeli ten deal będzie, to jak najbardziej fundusz, czy to fundusz, czy inni inwestorzy chętnie w to wejdą. A uzupełniając jeszcze, czym się zajmuje fundusz, to rzeczywiście cały czas nieustannie to są te flipy, to są deweloperka, którą robimy sami. Deweloperka, której nie wchodzimy jako equity, czyli nie wchodzimy z innymi deweloperami w jakieś takie układy, nie wiem, na 2, 3, 5 lat, gdzie będziemy wspólnie realizować projekt. Natomiast jak najbardziej tych deweloperów w pewien sposób finansujemy, czyli dajemy im takie smart money, pomagamy im zarządzić ich własnym biznesem, najczęściej w sytuacjach kryzysowych, bo jak ktoś nie ma kryzysowej sytuacji, to z tym nie przychodzi. Ale myślę, że też ostatni okres zaowocował nową taką ścieżką, którą realizujemy. To jest właśnie zakup wierzytelności, czyli stajemy się właścicielem nieruchomości. Naszym celem nie jest zakup samej wierzytelności, tylko wierzytelność jest drogą, przez którą przechodzimy, żeby stać się właścicielem nieruchomości.
Więc jakby ktoś miał jakiś temat pod tytułem jest duża nieruchomość, działka, dom, mieszkanie, to my chętnie pomożemy to oddłużyć, kupić tą nieruchomość albo kupić wierzytelność i zapłacić za to wierzytelnością za mieszkanie, za działkę. Także my tu pomagamy te problemy rozwiązywać, oczywiście tylko w porozumieniu z dłużnikiem. Nie robimy tego w sposób przymusowy, w jakiś sposób, że na licytacji, tylko raczej musimy być dogadani z wierzycielem, dogadani z dłużnikiem i my to finansujemy. Wtedy, kiedy jest win-win dla każdej ze stron, czyli kiedy każdy jest zadowolony, kiedy każdy mówi ok, to mi pasuje.
Tak, nie gramy przeciwko temu dłużnikowi, tylko marża bierze się z rozwiązywania problemów, więc my chcemy rozwiązać problem zarówno wierzyciela, który ma niespłacalną jakąś tam zobowiązanie, ale również dłużnika, kogoś, kto jest w jakimś tam pacie życiowym i dopiero na tym, że my będziemy te dwa problemy mieli rozwiązać, będziemy budować naszą marżę.
Współpraca z funduszem nic nie kosztuje. No, warunek jest taki, jak powiedziałem, odpowiednią osobą. To jest osoba, która jest absolwentem. To jest jedyna opcja, jedyne finansowanie dla moich absolwentów, którzy znają system, w którym ja działam. To jest warunek. Natomiast jeżeli chodzi o koszta, to tam nie ma kosztów. Natomiast my się dzielimy zyskiem. Czyli jak mamy ten zysk, to dzielimy go na pół. Czyli mamy 100 tysięcy na przykład z flipa, no to my bierzemy 50, flipper bierze 50. Z mentoringiem chodzi o to, że wiem, że są absolwenci, którzy chcieliby dobić do naszego poziomu, do naszego jakby skali działania i chcieliby, żeby ktoś im podał rękę i jakby trochę ich wciągnął w ten jakby większą skalę. No bo po moim szkoleniu bardzo często są osoby, które robią flipy 1, 2, 3, 10, 20, 30, tak? I to robią i chcieliby pójść dalej. I potrzebują takiej ręki, która ich jakby pociągnie do góry, bo my jesteśmy już jakby parę szczebli w tej drabince dalej. Więc w związku z tym, że my mamy wspólny fundusz i działamy razem, to ja Jacka zaprosiłem do tego projektu, bo Jacek też ma ogromną wiedzę biznesową i nieruchomościową, więc moim zdaniem co dwie głowy to nie jedna, że możemy wydać większe wsparcie i pomóc takiej osobie, kiedy robimy wspólne narady i jesteśmy w tym wszystkim razem.
Tak, to też jest taki efekt synergii, ponieważ zarówno ty nawet wcześniej robiłeś takie konsultacje i można się było do ciebie z tym zgłosić. Pamiętam jak ten taki moment, kiedy mi zaproponowałeś, mówisz, bo ja też robiłem takie konsultacje, to w pewien sposób zajmowało bardzo dużo czasu, nie wiem, to były jakieś konsultacje na godziny i tak dalej. I w którymś momencie Daniel mówi, słuchaj, większą wartość zbudujemy, jeżeli będziemy udzielać tych konsultacji mniej, ale właściwym osobom. Tak? I tutaj Daniel mówiłeś o tym planie, czy zadaniu, czy celu, które mają nasi absolwenci do tego, żeby się rozwijać.
Z punktu A, robimy tam, nie wiem, 10 czy 15 wyjazdów typów rocznie, do przejścia w poziom, na którym my jesteśmy dzisiaj.
Czy gdzieś na inny, bo to nie zawsze musi być deweloperka, tak. To czasami jest poukładanie biznesu około nieruchomościowego, to w ogóle jest poukładanie biznesu jako struktury biznesowej, jako struktury spółek i tak dalej. I dzisiaj to nam naprawdę daje dużą satysfakcję, jak widzimy, jak to zmienia biznes innych ludzi. I to nie takich osób, które dopiero wchodzą w biznes i boją się zrobić pierwszego flipa, bo tutaj to jest raczej szkolenia i to jest ten mechanizm wpływania na innych ludzi. Natomiast jeżeli widzimy przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie są starsi od nas, i oni dzięki temu, w czym my im pomagamy, co my im pokazujemy, oni są w stanie przenieść swój biznes na wyższy poziom.
Tak, bo czasami jest tak, że są osoby, które są, nie widzą pewnej perspektywy, a ktoś im tą perspektywę pokazuje, tak? I ją nakreśla, ma inne doświadczenia, więc my też się często uczymy od tych osób, z którymi pracujemy, natomiast nie da się czasami, inaczej, nam jest łatwiej pokazać drogę, którą my przeszliśmy, żeby dojść w to miejsce i tą drogę wskazać. Żeby ktoś nie chodził, nie błądził po prostu, nie chodził dookoła, tak? My z ścieżką, to jest jakby przejście przez las. My znamy tą ścieżkę, my ją widzimy, ale ta osoba, która jest w lesie, jest zagubiona.
To po pierwsze, a po drugie, bardzo często jesteśmy tak mocno zaangażowani w swój biznes, że nie umiemy pracować nad swoim biznesem. Czyli ta operacyjność realizowana przez x lat, 12 lat, 10 lat we własnym biznesie powoduje, że nie widzisz tego, co się dzieje wkoło. Ja sam na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że przez 18 lat zajmowałem się swoją firmą i byłem tak zafiksowany w tym kręgu mojego biznesu, mojej branży, standardów, które funkcjonowały w tej branży, że trochę nie widziałem świata z boku. I dopiero zobaczenie tego świata z boku otworzyło mi oczy, umożliwiło mi pójście dalej i to też i w takim pójściu dalej pomagamy absolwentom. No, czyli ma dużo czasu.
Ma dużo czasu, więc ja bym ten czas poświęcił na edukację, na obejrzenie wszystkich filmów na temat nieruchomości, flipów, jeżeli chcesz się tym zajmować, prawda? I to pokaże komuś inną perspektywę, przeczytanie książek, które są, jakby bycie w tym środowisku, jeżeli na różne konferencje, na szkolenia. Na szkolenie może jakby przenieść cię w inny wymiar, tak? Czyli może ci pokazać cały ten biznes. Gdyby ktoś miał ochotę, to ja zapraszam. Tu pod tym nagraniem będzie link do szkolenia. Jeżeli ktoś chciałby mentoring, to też oczywiście tam będzie jakaś informacja, jak na ten mentoring się zapisać, ale to jest mentoring dla osób, które już działają, które już są na pewnym poziomie, to nie jest mentoring od zera, tak? Bo on jest jakby też, żebyśmy mogli dać wartość, to musi ktoś już być, musi wystartować. To jest tak, jakby ktoś miał prawo jazdy i chciał się nauczyć jeździć Formułę 1.
Tak, więc od pewnego etapu, no to też jakby uzasadnieniem tego jest to, że ten czas, który my inwestujemy w taki mentoring, też chcielibyśmy, żeby dawał jak największą stopę zwrotu. W związku z tym budowanie wielkich pomysłów biznesowych w oparciu o doświadczenie jednego flipa, to trochę za wcześnie. Żaden moment w życiu nie jest za wczesnym albo za późnym do tego, żeby wejść w tę branżę. No. Tak. Ja mogę podać przykład bliskiej mi osoby, znacznie starszej ode mnie, która mając bardzo dużo wolnego czasu, będąc trochę na emeryturze, po prostu chodzi i jest takim sorcerem, to znaczy wynajduje nieruchomości, które mają jakąś wadę, jakiś problem i pomagamy potem, no, gdzieś tam się włączam w tą pomoc, żeby ten problem rozwiązać.
Czyli nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest za wcześnie.
Tak, i w drugą stronę, ktoś, kto jest zupełnie młodym, początkującym, tu patrzę na przykład na moją córkę, która mam nadzieję to obejrzy, to też jest taki moment, że jeżeli nie masz kapitału, ale masz dużo wolnego czasu, masz dużo zapału, to być może będziesz idealną osobą, która będzie przeglądała mnóstwo ofert, będzie przeglądała te mieszkania, gdzieś tam dzwoniła, rozmawiała, spotykała się i szukała dobrego dealu. A jeżeli taki deal znajdziesz, to znajdziesz flipera, który pomoże ci go zrealizować.
Dobra, super. Jacek, dzięki wielkie za tą ciekawą przejażdżkę. Także wyszedł z tego bardzo fajny materiał.
Dzięki bardzo.
Dzięki.
Masz dość pracy na etacie? Czujesz, że spinasz się po drabinie, która stoi przy złym budynku? Wiem, jak to jest. Kiedy ja pracowałem na etacie, widziałem, kiedy moi przełożeni jeździli coraz lepszymi samochodami i byli coraz bardziej zależni od firmy. A ja chciałem wolności nad czasem i nad pieniędzmi. Rzuciłem etat, postawiłem wszystko na jedną kartę. Przeszedłem drogę od właściciela biura nieruchomości, a później do flipera. A dziś uczę innych, jak zbudować swoją wolność finansową dzięki flipom. Kliknij w link i odbierz swój bilet. Dowiesz się dzięki temu, jak wygląda bezpieczny model flipowania w 2025 roku. Twoja wolność zaczyna się od decyzji. Zrób swój pierwszy krok.